Na początek tego wydania ostatnie ustalenia policjantów w sprawie wczorajszej strzelaniny we Wrocławiu. Tajemnica koperty, którą Rafał Trzaskowski wręczył podczas debaty Karolowi Nawrockiemu, rozwiązana. Wiemy, co w niej było. W faktach odwiedzimy też Wielką Brytanię. Tam fani grupy Pink Floyd mają powody do dumy. Mężczyzna, który wczoraj nad ranem zastrzelił we Wrocławiu swoją byłą partnerkę, a później siebie, użył broni czarnoprochowej, na którą nie trzeba mieć zezwolenia. Potwierdziła to wrocławska policja. Do dramatu doszło przy klatce schodowej na ulicy Głównej. Jak ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, sprawca prześladował i nachodził swoją ofiarę, ale ta nigdy nie zgłosiła tego policji. Sąsiedzi są w szoku.
Dwa strzały i za jakieś może 10-15 sekund był trzeci strzał. A między tymi dwoma strzałami jakaś słyszałem głos kobiecy, która krzyczała ratunku. Wyszłem na balkon, ale cisza, spokojnie, bo to jeszcze rano, nie? Weszłem normalnie do domu i później słyszę, już się ludzie zbierają, zaczynają tego, zeszłem na dół, tu widziałem, tam brama była otwarta, jeszcze policji nie było. To takie spokojne osiedle, pierwszy raz też takie się trafiło, nie mam pojęcia, co się stało.
Policja zabezpieczyła monitoring i przesłuchała świadków. Numer konta Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywa pan Jerzy. Taka jest zawartość koperty przekazanej Karolowi Nawrockiemu w czasie debaty prezydenckiej przez jego konkurenta. Rafał Trzaskowski wręczył Nawrockiemu kopertę, nie zdradzając jej zawartości.
To jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo.
Wcześniej Trzaskowski przypomniał, że Karol Nawrocki zobowiązał się do utrzymania pana Jerzego w zamian za przekazane mieszkanie. Jego podopieczny trafił jednak do DPS-u, a koszty jego utrzymania pokrywa gdański samorząd. Jest i odpowiedź Karola Nawrockiego.
Ja też mam kopertę dla pana Rafała Trzaskowskiego. W niej jest eksmisyjny pozew miasta Warszawa skierowany przeciwko rodzinie z 6-letnim dzieckiem. Niech pan wycofa ten pozew. Niech pan nie stoi w jednym szeregu z czyścicielami kamienic i z mafiami reprywatyzacyjnymi. Zrobi to pan?
Mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki.
To także są fakty.
Ósmoklasiści są zaskoczeni zadaniami, które pojawiły się na egzaminie po szkole podstawowej z języka polskiego. W całym kraju przystąpiło do niego ponad 350 tysięcy uczniów. Ósmoklasistów najbardziej zaskoczyły pytania dotyczące powieści Chłopcy z Placu Broni.
Ja obstawiałem Opowieść Wigilijną, albo Latarnika, albo Dziady.
No, byłam pewna, że w ogóle będą Dziady. I to tak serio już.
Dla mnie akurat właśnie te pytania do tekstu były łatwiejsze niż na przykład potem te drugie pytania do tego tekstu innego jakiegoś tam popularno-naukowego. To były dla mnie cięższe zadania niż to.
A temat wypracowania jak brzmiał dzisiaj?
Było przemówienie zamiast rozprawki. Trzeba namówić rówieśników do tego, że przyjaźń może wystąpić nawet między odrębnymi dwiema osobami z odrębnym charakterem. W ogóle nie mogę znaleźć argumentu do właśnie tego tematu.
Ile będzie punktów?
Wyjątkowo z polskiego się najmniej obawiałem, ale ten egzamin bardzo mnie zawiódł. Wydaje mi się, że będzie poniżej 80, nawet może 70 poniżej.
Usłyszał od uczniów szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na rmf24.pl mamy propozycje rozwiązań zadań z arkusza przygotowane przez nauczycieli. Trwają zapisy do 14. edycji Poland Business Run. To charytatywny bieg sztafetowy, a celem po raz kolejny jest pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową.
Naszym beneficjentom po amputacjach, kobietom po mastektomii, całej tej grupie, która straciła kawałek siebie, bo utrata ręki, nogi to jest strata kawałka siebie. Pomagamy im stanąć na nogi w sposób dosłowny. To jest też takie nasze hasło przewodnie pobiegniesz, pomożesz, bo dokładnie im pomagamy.
Mówiła w radiu RMF 24 Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Jak się zapisać? Możecie to sprawdzić na naszej stronie rmf24.pl. A teraz jeszcze muzyczna Wielka Brytania. Pink Floyd ponownie na szczycie listy najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Tym razem z odrestaurowanym cyfrowo koncertem w Pompejach z 1972 roku. Po raz siódmy nieistniejąca już grupa ma krążek na szczycie brytyjskiego rankingu.
W założeniu reżysera koncertu miała to być antywoodstockowa wizja. Zamiast na tłumie słuchaczy, film skupiał się na zespole i potędze starożytnego miejsca. Zespół przywiózł do Pompejów swój regularny sprzęt i nagrał ścieżkę dźwiękową na żywo. Naturalne echo amfiteatru zapewniło jej niepowtarzalną akustykę. W tym roku kultowy już film koncertowy Pink Floyd Live at Pompeii został odrestaurowany cyfrowo z oryginalnych taśm i jest teraz wyświetlany w kinach. To zapewniło grupie nowy kontakt z odbiorcami, co z pewnością wpłynęło na usytuowanie krążka na szczycie najlepiej sprzedających się płyt.
Relacjonował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. W Faktach wracamy teraz do ostatniej debaty kandydatów na prezydenta. O wrażenia po tej dyskusji Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa Magdalenę Biejat, kandydatkę Lewicy na najwyższy urząd w państwie.
Pani Asia, jak znudzona pani jest po debacie? Bo widzowie straszliwi.
Przede wszystkim zmęczona, ponieważ wróciłam bardzo późno do domu, bo ostatnie metro nam uciekło i no i musiałam wstać tutaj o świcie z dużą przyjemnością oczywiście do państwa.
Ale ja pytam się o samą debatę, bo no, znaczy naprawdę długo, nie na temat i także ludzie chyba przysypiali. Najbardziej stracili widzowie czy kandydaci?
No to czy kandydaci stracili czy zyskali, to pewnie dowiemy się już niedługo. Dowiemy się już niedługo, natomiast no myślę, że to też jest trudne utrzymać dynamikę po kolejnej debacie, bo to jest chyba sezon po prostu debat. Jeszcze nie mieliśmy takiej kampanii wyborczej, żeby była co 5 minut debata i to w dodatku kilkunastu kandydatów. Ale rzeczywiście też niektóre pytania mnie zaskoczyły. Rozmawialiśmy przed anteną, że nie było w ogóle pytania o obronność i to było... To mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie też pytanie o to, jak poprawić wizerunek polityków. Tego się nie spodziewałam, muszę powiedzieć.
No dlaczego? No jest rzeczywiście żenująco słaby.
To prawda, ale rozwiązać ten problem w czasie debaty w jednominutowych odpowiedziach myślę, że jest trudno.
To w ogóle żaden z tych problemów, no rozwiązanie to problemu prawda, demograficznego w Polsce w ciągu minutowej odpowiedzi,
to prawda.
Ten problem mają wszystkie kraje Europy Zachodniej, tak naprawdę wszystkie kraje rozwinięte, tak. To też jest dość ryzykowne. A gdyby pani miała przyznać 10 punktów, poza sobą. To komu by pani przyznała za tą debatę?
10 punktów.
10 punktów.
Trudne pytanie.
No to 8.
Myślę, że dobrze
8
wypadł.
8 na 10.
Myślę, że nadspodziewanie dobrze wypadł jak na niego, Mentzen.
Mentzen, tak? Tak? 8 na 10.
No tak, no jak na jego możliwości myślę, że był sprawny. Dobrze wypadł Adrian Zandberg, moim zdaniem.
8 na 10 czy mniej?
Nie wiem, nie chcę teraz przyznawać punktów. A Joanna Senneschen, moim zdaniem, miała swoje momenty. Dość zmęczeni byli, mam wrażenie, dość był... Karol Nawrocki, nie wiem, słyszałam opinię, że był bardzo, że dobrze mu poszło. Ja miałam wrażenie, że nie miałam takiego wrażenia, nie.
Może na tle Rafała Trzaskowskiego, bo Rafał Trzaskowski wyglądał jakby był tuż przed...
No nie miałam
Izbą
dobrego...
Przyjęć.
Stałam równo z nimi, więc trudno mi się było przyjrzeć.
No, ale...
ale no... Jesteśmy wszyscy teraz zmęczeni na tej ostatniej prostej, to trzeba powiedzieć.
No dobra, to
zostały 4 dni. Ja miałam wrażenie, że Karol Nawrocki wypadł źle. Mhm. Odnosiłam wrażenie, że był w defensywie, że to nie były dobre występy. No ale wie pan, no też do wyboru do koloru, bo u nas 13 osób.
No, o Macieja Maciaka i Grzegorza Brauna nie pytam, pozwoli.
Dziękuję,
pani. Więc
doceniam to.
Będzie próba mijanki na ostatniej prostej. Spróbuję pani wyprzedzić jeszcze Szymona Hołownię.
No teraz jest już naprawdę wszystko w rękach wyborców. Ja oczywiście
ma będę pani 5, on ma 6 procent według... Nie, pani ma 6, on ma 7 nawet według najnowszych sondaży.
Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawa tych wyników, bo sondaże sondażami, a bardzo wiele osób podejmuje decyzje w ciągu ostatnich dni, na ostatniej prostej, czasem wręcz w dniu głosowania. Więc nie zdziwiłabym się, gdyby te wyniki jeszcze się pozmieniały tuż przed wyborami. Więc,
no to będzie najlepszy wynik Lewicy od Grzegorza Napieralskiego, jeśli pani utrzyma to poparcie.
No widzi pan. A takie było narzekanie, że taka kandydatka co nie da rady.
Może chodziło o to, żeby był jeden kandydat albo jedna kandydatka, albo nie, a nie dwoje, bo tak byście mieli 11%.
No, ja bardzo boleję nad tym, że jest dwoje kandydatów. Nie, gdybym miała... Znaczy, dopóki miałam coś do powiedzenia, dopóki miałam jakiś wpływ, będąc jeszcze w partii Razem, to spędziłam naprawdę wiele tygodni próbując przekonać Razem, żeby z klubu Lewicy nie odchodziła. Bo uważam, że dzielenie Lewicy w trudnych, w trudnych czasach, w trudnej dla lewicy sytuacji, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, jest kontrskuteczne i uważam, że no tylko, że też mamy inną filozofię funkcjonowania w polityce, co myślę, że też wybrzmiało wczoraj na debacie.
A zamierza pani zawalczyć o przywództwo na lewicy? Jeżeli pani wyjdzie z takim wynikiem 6-7%, to jest dobry wynik, to będzie chciała pani usunąć Włodzimierza Czarzastego z przywództwa?
Pozwoli pan, że tym się będę zajmować po kampanii. Na razie nawet nie należę do Nowej Lewicy aktualnie. Nie jestem członkinią żadnej partii.
Natomiast, to jak Karol Nawrocki zupełnie.
Zupełnie. Sami kandydaci obywatelscy w tym rozdaniu. Natomiast poważnie mówiąc, myślę, że ta zmiana pokoleniowa się wydarzy, bo przed nami są wybory w Nowej Lewicy. Już swój start ogłosiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Więc myślę, że ta zmiana po prostu na fotelu
prezesa
Nowej Lewicy się zmieni. Jeszcze raz.
Nie teraz.
To nie jest dobry moment, żeby o tym rozmawiać. Proszę wybaczyć, ale ja skupiam się przede wszystkim na kampanii i...
To jeszcze pytanie.
Ale na pewno też nie będę uciekać od swojej roli liderki lewicy. Jestem jedną z nich. Zawsze, od dawna byłam. I też mój start w wyborach prezydenckich to jest też element tego ale mojego podejścia, tak, żeby odpowiedzialność za formację, którą reprezentuję.
Anna Maria Żukowska też mówi, że będzie startować. Pani, to same kobiety będą startować.
Czyż nie mówiliśmy zawsze, że lewica jest kobietą?
A gdzie parytety?
Gdzie parytety?
No, żeby był chociaż jeden mężczyzna wśród tych.
No, niech się zgłaszają. Pytanie też brzmi, jaką decyzję podejmie nowa lewica, jeśli chodzi o zmiany w statucie, bo takie zmiany też będą. Czy zachowają dwuosobowe przewodniczenie, czy pozostanie jeden przewodniczący? To też jest jeszcze, jak rozumiem, w grze.
Dobrze, a teraz pytania od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, pani marszałek, bardzo proszę. Dwa pytania od razu wylosować.
Od razu dwa,
nie będziemy tutaj... Bardzo proszę, a ja już wezmę kulę, żeby nie przeszkadzała.
Pan, czy ja mam czytać?
Nie, pani czyta, żeby nie było, że ja tutaj coś wymyśliłem, że coś chciałem szukać. Że my jesteśmy jak...
Czy jest szansa na porozumienie z partią Razem?
No właśnie, to jest pytanie, które pewnie pani regularnie słyszy w czasie spotkań wyborczych.
Może nie regularnie, ale zdarza się, tak.
No dobrze, więc jest szansa, czy nie ma?
No ja liczę na to, że jest. Ja mam nadzieję, że prędzej czy później i zrobię wszystko, żeby jak najprędzej, że się spotkamy, bo... Pokazaliśmy w 2019, idąc razem do parlamentu, że razem po prostu jesteśmy w stanie naprawdę zawalczyć o dużo. I ta kampania pokazuje, że kiedy zabieramy się do roboty i też ciśniemy mocno swoją obecność w internecie, co zaniedbaliśmy przez ostatnie lata, tutaj mówię o tym otwarcie, to jesteśmy w stanie naprawdę, naprawdę robić dobre wyniki.
Czyli, bo docieramy do wyborców. Czyli, ale rozmawiacie ze sobą o tym, czy nie?
No na razie nie ma żadnej przestrzeni do rozmowy.
Na razie nie rozmawiacie,
bo
się rozstaliście.
Ale przede wszystkim jest kampania. Każdy się koncentruje na własnej kampanii, na swoim zadaniu. Natomiast ja liczę na to i mam nadzieję, że takie porozumienie będzie.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Magdaleny Biejat, kandydatki lewicy na prezydenta. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w internecie na rmf24.pl, a my wrócimy do niej w Faktach o 3:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.